No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Kochani, najpierw malutkie tylko wyjaśnienie. W zeszłym tygodniu, w niedzielę, nie pojawił się odcinek. Nie dlatego, że nie został nagrany, ani, że tak powiem, z innych jakichś niecnych powodów, tylko po prostu, kochani, coś poszło nie tak na YouTubie i okazało się, że film jest ustawiony dopiero na poniedziałek, a nie na niedzielę. Więc wybaczcie, bo wiem, że część z Was się spodziewała oczywiście o 17 w niedzielę Historii Potłuczonych, a to nie było. No był w poniedziałek, więc jeśli ktoś przegapił, to zapraszam. Odcinek w zeszłym tygodniu był, tylko że wskoczył w poniedziałek. Ale dzisiaj, mam nadzieję, będzie już normalnie w niedzielę o 17. Kochani, jak zawsze zacznijmy oczywiście od paru komentarzy od Was, które sobie wynotowałem. Ania pisze tak. Ojcze Adamie, zawsze słuchamy HP całą rodziną, gdy jedziemy w jakąś dalszą czy bliższą podróż, więc można śmiało stwierdzić, że ojciec podróżuje zawsze z nami. Nawet jak mamy komplet w samochodzie, to dla ojca miejsce zawsze jest. Wkręciliśmy się na maksa, a wczoraj w dniu imienin, mimo że ich nie obchodzę, mąż zrobił mi totalną niespodziankę, no po prostu sztos. Dostałam książkę Jak się modlić. I mimo że nigdy mu o tym nie mówiłam, byłam w szoku i jest to najlepszy prezent ever. Teraz ja mu zrobię niespodziankę i na stół wjedzie coś, co uwielbia, czyli placek po węgiersku. Zaskakujmy się nawzajem. Ściskam i pozdrawiam. Rzeczywiście, bardzo się cieszę, Aniu, że ta książka do Ciebie trafiła, bo jestem przekonany, że to ważna i potrzebna książka, Jak się modlić. A tym bardziej mnie ujęłaś tymi plackami po węgiersku. Kto mnie zna, to wie, że to jest jedna z moich absolutnie debeściackich potraw, które po prostu uwielbiam jeść. Dawno już, kurczę, takich dobrych nie jadłem. Fajnie byłoby gdzieś zjeść. Także zazdroszczę Twojemu mężowi. Ula pisze tak. Wracamy z Bieszczad. W radiu kolejna godzina reklam, czasami przerwana jakąś fajną piosenką i wiadomościami o pełnej godzinie. Czując, że powieki mi lecą, a dzieciom mocno się już nudzi, ku radości mojej kochanej córki puszczam wcześniej niż zazwyczaj HP. I nagle, gdy zaczynają się komentarze, Luśka, tak nazywam moją córkę Elę, pyta, dlaczego ja nigdy nie wysłałam komentarza do historii. Tak więc wysyłam, ściskając wirtualnie Grażynę, jej rodzeństwo oraz całą ferajnę langustowiczów i jednocześnie prosząc Cię, ojcze Adaśku, o wysłanie buziaków i papatków Twojej 10-letniej fance Eli. Luśka, buziaczki i papatki dla Ciebie. Kochana jesteś, że chcesz słuchać Historii Potłuczonych. Mam nadzieję, że będę mógł Ci towarzyszyć wraz z rozwojem Twojego życia i Twoich lat. Fajnie, że słuchasz. Pozdrawiam Cię bardzo. I papatki tam Ci macham. Basia z kolei pisze tak. Ja napiszę komentarz do komentarza Magdy z galerii w Warszawie. 11 czerwca myślałam, że mam omamy słuchowe, jak po wstawakach ojciec mówi, że głosi rekolekcję w Dźwirzynie. Ja w szoku, bo za jakieś 12 godzin mam być w Grzybowie. Szczerze mówiąc, Basia, nie mam pojęcia, co ma jednym z drugim wspólnego, ale przepraszam, że to jest gdzieś blisko. Byłam na 100% pewna, że będę na rekolekcjach. Niestety pociąg miał spóźnienie 105 minut. To nic pomyślałam. Będę w końcu w niedzielę. 12 czerwca na mszy stoję spokojnie nastawiona, że może po mszy gdzieś ojca zaczepię, gdy nagle po kazaniu moja kochana mama mówi: on odjeżdża tym niebieskim autem. No to ja w nogi lecę między wiernymi, trochę cyrk był, pukam w szybę auta, no i stało się. Poprosiłam o błogosławieństwo, które mi ojcze udzieliłeś. Na tym zależało mi najbardziej. Emocje wzięły górę, ścisnęło mnie w gardle, ręce rozdygotały, a ja chciałam Ci powiedzieć, że poznałam Cię 10 lat temu, w trakcie chyba największego zakrętu mojego życia. Przyczyniłeś się do mojego nawrócenia. Każdego dnia dziękuję Bogu, że zechciał tyle lat na mnie czekać. Dziękuję Bogu za Ciebie, bo to właśnie Twoje słowa trafiły do mojego serca. Serdecznie Cię, ojcze, pozdrawiam i dziękuję, że jesteś, Madzia. Fotkę też mam. To nie był cyrk, to było spełnienie marzeń. Tak pisze Madzia. Tak, pamiętam to. Ja tam musiałem szybko po ostatniej mszy właśnie wyjeżdżać, w sensie po ostatnim kazaniu. Mówiłem tylko kazanie na mszy. Pamiętam tę, przepraszam teraz za słowo, wariatkę, co mnie w samochodzie dorwała. Natomiast, kochani, proszę Was, nigdy w życiu nie latajcie za żadnym głupim księdzem, jak msza święta jest. Halo, halo. No nie? No. Taki mały pstryczek. Ale oczywiście cieszę się, że mogłem Ci dać błogosławieństwo i że Basiu, w sensie Madziu, fotkę zrobiliśmy. A właśnie, a to ciekawe. Jesteś podpisana PS Madziu, fotkę też mam. A, bo to było do Magdy tamtej z galerii. Okej, bo to Basia. Dobra, już jarzę wszystko. Ewelina, tak z kolei pisze. No tak, W galerii dziś nie byłam i nie mieszkam w Warszawie. Niedawno byłam na ojca rekolekcjach, ale odwagi mi zabrakło i nie byłam po błogosławieństwo. Taki ze mnie intro jak z ojca. To proszę ojcu teraz, no tak please. No to Ewelino, bardzo serdecznie i bardzo mocno cię błogosławię. Ja naprawdę wszystkich intro dobrze rozumiem. Chyba nie ostatni komentarz, bo dziś jakoś długo z tymi komentarzami schodzi. Karolina, dziękuję za tą historię. Zdecydowanie potrzebowałam tej historii. Od dwóch lat nie chodzę do kościoła, nie spowiadam się. Mam taki plan iść do spowiedzi. Akurat dzisiaj po kolacji, a była pyszna pizza i po winie, leżę w łóżku i pijana słucham. Było jedzone, było słuchane, czas na spowiedź. Pan Bóg, planu Boga, ciąg dalszy. Dziękuję Ci, Panie, za mojego narzeczonego i rodzinę. Proszę o łaskę rozgrzeszenia za całe 2 lata i łaskę na ślubie. Ojcze Adamie, kocham Cię jak zwykle w punkt. Karolino, kochana, jakoś mnie tak dotknął ten Twój komentarz, wiesz? Po pierwsze, proszę Cię, nie bądź nigdy pijana. Jeżeli mogę Cię prosić. Wiem, że może to po prostu tylko trochę wina było, no ale piszesz, że pijana, słucham. Nie, nie warto. Fajnie, że mimo, że nie byłaś w kościele, nie spowiadasz się, to gdzieś tutaj trafiłaś. Wróć. Tata czeka. Będzie czekał zawsze. Karolinko, wracaj. Wracaj, bo poza jego rękami nic dobrego w tym świecie nie znajdzie, w sensie tak dobrego, jak jego ręce. Kochani, tyle komentarzy. Wybaczcie, że jakoś tak długo dzisiaj zeszło. Lecimy z historią najpierw czołóweczka, a potem będziemy opowiadać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ewie, co ją przed ołtarzem narzeczony porzucił. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania i bardzo zapraszam na dzisiejszą historię od Ewy, jak słyszeliście. Może nie będę już zwlekał, bo i tak czasu dużo upłynęło, tylko posłuchajcie. Witam, ojcze Adamie. Cześć, Ewa. Jak tu ładnie i zgrabnie zacząć? Jestem kobietą po 30, żoną, mamą 3 dzieci, 2 córeczek, a za pół roku urodzi nam się 3. dzieciątko, ale płci jeszcze nie znamy. Wstyd się przyznać, ale dopiero rok temu zetknęłam się z kazaniami księdza. No rzeczywiście, wstyd straszny. I szczerze żałuję, że tak późno. Ale jak mówią, lepiej późno niż wcale. Odkąd się natknęłam na ojca Szóstaka, zaczęłam słuchać i rozumieć wiele spraw małżeńskich. O sobie samej, tych życiowych i w ogóle jakoś inaczej zaczęłam myśleć. Zaczęły się przemyślenia i doszłam do wniosku, że wielu z nas, dorosłych, pod płaszczykiem udanego, szczęśliwego, rodzinnego życia, ukrywa swoje problemy, słabości, lęki, które swoje źródło mają jeszcze w dzieciństwie, a pokutują potem w dorosłym życiu. Ale może po kolei. Odkąd usłyszałam o zaproszeniu do napisania swojej historii, od razu pomyślałam o moim doświadczeniu sprzed 15 lat. Ale stwierdziłam, że szkoda grzebać w przeszłości. W ostatnią niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku, czy widzicie, wiadomość jest sprzed 2 lat, w podcastach była historia szczęśliwego małżeństwa i ojciec przytoczył swoje wspomnienie jakiejś pozostawionej panny młodej przed ślubem. No, to prawda, to było tragiczne. I powiedział, że czeka na taką właśnie opowieść. To może jednak na moją historię ojciec Adam trochę czeka. Pomyślałam i od razu wzięłam się do pisania, żeby mój zapał nie wygasł. Dziewczynki w szkole, mąż pracuje, więc mam trochę czasu. Jako młoda dziewczyna, tuż przed rozpoczęciem studiów, poznałam mężczyznę. Piszę tak, bo był ode mnie 7 lat starszy. Więc skończył już studia, pracował, odpowiedzialny, dojrzały. No ideał, tak od razu sobie pomyślałam. Więc co taki chłopak miałby w sumie we mnie widzieć? Często takie zdanie chodziło mi po głowie. Dziś już trochę więcej rozumiem, między innymi dzięki kazaniom ojca. I wiem, że wpływ na takie myślenie miało to, że wychowywałam się w domu z 2 siostrami, kochającą nas mamą i tatą, który bywał w domu przez 2 tygodnie, kilka razy w roku. Do tego tata był zawsze bardzo surowy, powściągliwy, żadne tam pochwały, okazywanie uczuć, nic z tych rzeczy. Zawsze za mało, nie dość dobrze, zawsze nerwy i frustracja z jego strony. Przykre to było, jak sobie dziś o tym myślę, i dla mamy, i dla nas, bo dawało się odczuć, że nie ma żadnej więzi między nami, już w ogóle nie wspominając o jakiejś miłości. Dziś staram się go oczywiście rozumieć i akceptować, ale małe dziewczynki tego nie wiedzą. Tak więc jak zwrócił na mnie uwagę taki chłopak, mężczyzna, poczułem, że to przecież mój książę z bajki. Wiem, że brzmi to naiwnie, ale wtedy byłam najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Poznaliśmy się w wakacje, które minęły cudownie, związek nabierał rumieńców, no ale niestety zbliżał się październik, czyli czas wyjazdu na studia. Bałam się, że nasza relacja pewnie się rozpadnie, bo oboje pochodzimy z małej miejscowości w Małopolsce. On tam miał pracę i został, a ja musiałam wyjechać do Krakowa, czyli tak zwany związek, na odległość. Ku mojemu wielkiemu szczęściu nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, często przyjeżdżał do mnie na weekendy lub ja wracałam do domu, byle tylko spędzać jak najwięcej czasu ze sobą. Czułam, że kocham i jestem kochana, że jestem dla kogoś ważna, że się stara i wszystko układa się dobrze. Akceptował mnie taką, jaką jestem, ze wszystkimi moimi wadami, humorami i niedoskonałościami. Bo przyznaję, nie mam zbyt łatwego charakteru. Zwykle jak coś się działo między nami i czułam, że to moja wina, to udawało nam się jakoś łagodzić wszystkie konflikty i życie toczyło się po prostu dalej. Tak nam mijały szczęśliwe lata. W międzyczasie on dostał pracę w Krakowie, kupił mieszkanie, no i zapadła decyzja, że zamieszkamy razem. Tak, wiem, wiem, co ojciec powie. I dziś już sama wiem, że to nie była dobra decyzja. Nikt nie specjalnie od tego nie odwodził, bo przecież każdy widział nas już razem na ślubnym kobiercu, ale my nie byliśmy nawet jeszcze zaręczeni wtedy. Do nikogo nie mam pretensji, że mnie od tego nie odwodził, bo i tak bym postawiła na swoim. Ale teraz z perspektywy czasu powiem głośno i wyraźnie każdej zakochanej, zakręconej dziewczynie: nie decyduj się na wspólne mieszkanie z facetem przed ślubem. Nic ci nie ucieknie, niczego nie przegapisz, a jeśli przysłowiowe porozrzucane skarpety mają ci przeszkadzać, to w tej fazie fascynacji i tak będziesz widzieć wszystko w samych superlatywach, nawet te skarpety na podłodze. No taka jest prawda, nie oszukuj się. Wtedy wydawało mi się, że to dojrzały i poważny krok w moim życiu. I po części był krokiem życiowym, za który potem przyszło mi niestety gorzko zapłacić. Zapytał ci, czy ja w ogóle chodziłem do kościoła, czy w Boga wierzę. Oczywiście, że tak. Nawet oboje co niedzielę na mszę świętą chodziliśmy. Modliłam się i ogólnie wszystko było, jak być powinno. Pamiętam sytuację, kiedy po spowiedzi nasunęła mi się taka refleksja, bo trafiłam w konfesjonale na księdza, który nie chciał dać mi rozgrzeszenia, jak mu powiedziałam, że mieszkam z chłopakiem i że nie chcę tego zmienić. Początkowo byłam oburzona na księdza, na kościół i na te wszystkie głupie zasady. Przecież ja byłam szczęśliwa i nic złego nie robiliśmy. Już nawet snuliśmy plany o wspólnej przyszłości, więc o co chodzi temu głupiemu księdzu? Starałam się o tym nie myśleć, choć gdzieś w głębi bolało mnie takiego, no, pewnego rodzaju wykluczenie. Ale potem przyszły upragnione zaręczyny. Ja byłam na ostatnim roku studiów, znalazłam pracę, zaczęliśmy planować ślub i tak nas to wszystko wciągnęło i pochłonęło, że nie miałam po prostu czasu na rozmyślanie o innych rzeczach, o tym, co ten ksiądz mówił w ogóle. Do czasu. Okres tuż przed naszym upragnionym ślubem nie należał do najłatwiejszych. Często się sprzeczaliśmy, nawet o drobne rzeczy, nie dogadywaliśmy się, sytuacja była nerwowa i napięta. Dodatkowo po kilkunastu latach nieobecności wróciła do kraju jego mama, która stawiała wysokie oczekiwania, żeby wszystko było idealnie, perfekcyjnie, jak na amerykańskim filmie. Jednym słowem, żeby wszystkich zatkało. No i zatkało, ale to trochę później i nie tak jak miało. Dziś już się mogę z tego śmiać, ale niech mi ojciec wierzy, wtedy to był dla mnie koniec świata. Tydzień, dokładnie tydzień przed ślubem. Pamiętam doskonale, że była to niedziela, po moim wieczorku panieńskim, gdy się obudziłam w mieszkaniu, nie było mojego narzeczonego. Po jakimś czasie wrócił z zakupami, mówił, że kupił różne pyszne rzeczy na śniadanie, ale wcześniej chce ze mną o czymś porozmawiać. Siedząc w kuchni przy stole, przeszedł mnie dreszcz, bo poczułam, że coś niedobrego. Gdy odwrócił się do mnie twarzą i zobaczyłam jego oczy, takie smutne i inne niż zwykle, no to już miałam pewność, że coś się stało złego, tylko co? A on to tylko słowami potwierdził, że jestem cudowną kobietą, bla, 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 bla. On tego ślubu nie chce. Nie może i że to koniec. Właśnie dzisiaj. Koniec. Tydzień przed ślubem. Koniec nas. Gula w gardle, którą czułam, utrudniała mi mowę, a przecież miałam do niego milion pytań, które chaotycznie zadawałam. Ale co się stało? Ale dlaczego? Ale czy to przez kogoś? Czy po prostu ma jakieś wątpliwości? Mi się to po prostu w głowie nie mieściło. A on mi spokojnie odpowiedział, że to już nie ma znaczenia, tego ślubu po prostu nie będzie, bo to jest koniec. Opadłam z sił. Zaczęłam płakać, kręcić się. Wpadłam w panikę, bo to, co powiedział na głos, docierało do mnie powoli. Stawało się jasnym, że to jest koniec. Ale w sensie, że koniec. Że moja bajka właśnie prysła, jak bańka mydlana. I ja teraz zostanę sama na tym świecie. Opuszczona, pozostawiona, niechciana, niekochana, odrzucona. Koniec, 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 koniec. W głowie znów zabrzmiały te słowa sprzed lat. Ale czego ty się spodziewałaś? Dlaczego taki chłopak miałby się ożenić z taką zwykłą dziewuchą jak ty? Ogarnęła mnie rozpacz, strach przed tym, co teraz będzie, jak mam żyć. Stałam przy oknie w kuchni na trzecim piętrze i pomyślałam w sumie, a może by tak wyskoczyć. I tak przed chwilą straciłam sens życia. W sumie to co za różnica. Ale trzeźwo się rozejrzałam na szczęście wokoło cudowny czerwcowy dzień. Piękna pogoda, a ja tak chcę zakończyć swoje dwudziestokilkuletnie młode życie. I przyszło mi do głowy cudowne luśnienie. Dziś niedziela, czyli może bym poszła do kościoła. Ustaliliśmy, że zanim zawiezie mnie do rodzinnego domu, tydzień przed ślubem odwiedzie mnie do domu, to pójdziemy na mszę świętą. Z tego nabożeństwa nic nie pamiętam, jakie było kazanie, jaka Ewangelia. Nawet przyznam szczerze, nie podeszłam zbyt blisko ołtarza, gdzieś na tyłach. Padłam jak wrak na kolana, splotłam mocno ręce i zaczęłam moją szczerą, gorącą rozmowę z Bogiem, pierwszą taką chyba od bardzo dawna. Wiem, że może mi się to tylko tak wydawało, że to moje fantazje, ale niech mi ojciec uwierzy, że ta modlitwa podniosła mnie na nogi, dodała wiary, siły i nagle poczułam, że jeszcze kiedyś będzie dobrze, że to się jakoś poukłada w życiu, że to naprawdę nie koniec, chociaż koniec. W swojej modlitwie nie poprosiłam Boga o to, aby ten chłopak się jednak ze mną ożenił, żeby Bóg, nie wiem, odmienił go. Nie, powiedziałam, Panie, jeśli taka jest Twoja wola, ja to akceptuję i przyjmuję. A Ciebie, Boże, proszę o siłę na każdy dzień, żebym dała radę to przetrwać razem z Tobą. To była taka moja prosta, szczera, po prostu modlitwa. Aż przyznam szczerze, kręci mi się łza w oku, bo nadal to wszystko wywołuje emocje. Ta młoda dziewczyna była pełna nadziei, szczerze zakochana, szczęśliwa. I nagle tydzień przed, bum, koniec. Trzeba się obudzić ze słodkiego snu i zmierzyć z rzeczywistością. Tym trudniej było mi się z tego pozbierać, bo zdecydowałem się na wspólne mieszkanie i później trzeba było spakować cały swój dobytek, wynieść się podczas jego nieobecności, zabrać cząstkę siebie z miejsca, które wydawało mi się, że jest już moim domem. No ciężkie to było. Ciężkie było spotkanie mamy, która miała także rozdarte serce i sama nie wiedziała, co ma powiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. No i najgorsze to, jak to przyjmie tata, który i tak uważał, że taki chłopak nie byłby z taką dziewczyną. Boże, co za ojciec. I to bolało bardzo. Pomógł mi w przeprowadzce, nie mówię, że nie, ale nigdy szczerze o tym nie gadaliśmy. Nie czułam wsparcia. Tym bardziej nie padły żadne słowa, że to nie jest moja wina. Niestety przez wiele lat obwiniałam siebie, że tak się stało, zwłaszcza, że nikt nic nie wiedział, to znaczy plotki krążyły cały czas. Przecież oboje pochodzimy z małej miejscowości, więc na każdym kroku dopadały mnie ciche komentarze za plecami. Że taka para jak z bajki, że to pewnie go zdradziłam, albo że on mnie zdradził, albo jestem nieuleczalnie chora, albo że on jest gejem, no po prostu słów mi brak, jakie były teorie. W jakimś czasie wróciłam do Krakowa, do pracy, do życia. Łatwo nie było, zwłaszcza, że ciągle w głowie kłębiło mi się pytanie, które pozostało bez odpowiedzi. Dlaczego? Początkowo czułam nienawiść, wściekłość, złość, że tak to rozegrał, że mnie zostawił tak bez wyjaśnienia po tylu latach. Chciałam to zagłuszyć, zakopać głęboko, udając, że mnie to nie obchodzi, już nie interesuje, było minęło. Żałuję, że nie zdobył się na szczerość, na odwagę i nie wyznał prawdy, zwłaszcza, że od tamtej pory nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Mogłam się tylko domyślać, że nie wyjawił mi prawdy, żeby mnie bardziej nie zranić, bo nie wiem, chronił kogoś, nie wiem, tak sobie mogłam gdybać i się zastanawiać. Powinniśmy szczerze porozmawiać i nie zostawiać kogoś z niewyjaśnioną sytuacją. Nawet jeśli to straszne i wiemy, że będzie bolało, to ja uważam, że każdy zasługuje na szczerość. I naprawdę, bo takie życie z domysłami jest bardzo trudne. To oczywiście moja refleksja i takie tam moje przemyślenia. Długo mi zajęło wyjście z pancerza, w którym się schowałam. Czułam się w nim komfortowo i bezpiecznie. Najtrudniej jednak było uwierzyć w samą siebie, w kobietę, w człowieka, w to, że ja jestem coś warta, że... W sumie to do dzisiaj taką pracę wykonuję. Nie jest lekko, ale staram się. Po 2 latach poznałam kogoś wyjątkowego. Choć w ogóle nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że kiedykolwiek jeszcze zaufam jakiemuś mężczyźnie. Wydawało mi się to niemożliwe, wręcz robiłam wszystko, aby tak się nie stało, ale on jednak był inny. Wyjątkowy i z nim dopiero szczerze mogłam rozmawiać, otworzyć się, przyjaźnić, pokochać i wyjść za niego. Bez mieszkania przed ślubem, bez wielkiej pompy, fajerwerków na weselu, wszystko było spokojnie, naturalnie, normalnie. W październiku tego roku, to znaczy 2020, piszę, bo nie wiem, kiedy ojciec będzie czytał i czy w ogóle kiedyś przeczyta. Jak widzisz, po 2 latach przeczytałem. Minie 10 lat naszego sakramentu małżeństwa. Jak wiadomo, ze wstępu mamy już 2 córeczki, 3. dzieciątko urodzi nam się w lutym. Czyli pewnie już ma, no już ma ponad 2 latka, tak? A nie, bo to jest październik, czyli 2021, czyli tam ma 1,5 roczku. Tak więc moja historia skończyła się jednak dobrze. Mimo tego, że 15 lat temu myślałam, że już nic dobrego nie spotka w życiu. No, że bez męża, bez dzieci i tak dalej. Mam męża, mam dzieci, jestem szczęśliwa. To nie był koniec. Nie mówię, że zawsze jest idealnie, to jasne. Bo w naszym małżeństwie też się pojawiają problemy, nawet kryzysy. Ale wierzę, że z Bożą pomocą uda nam się iść do przodu przez życie. Ja też dopiero teraz odkrywam wiele prawd życiowych. Staram się pracować nad sobą, by być lepszym człowiekiem, żoną, matką. Ojca kazania mi bardzo pomagają. Zresztą wciągnęłam się na tyle, że jedziemy razem co dzień od rana ze wstawakami. Może ten list jest swego rodzaju terapią, a może chciałam opowiedzieć tę historię, żeby podnieść na duchu wszystkich, którzy przeżywają trudne chwile po rozstaniu. I tak jak kiedyś ja, nie wierzą, że jeszcze może spotkać ich coś dobrego. Dziś już dojrzałam do tego i dziękuję tamtemu mężczyźnie za to, że miał odwagę, żeby przerwać ten związek przed zawarciem sakramentu świętego. Wiem, że przesadziłam z pisaniem, ale ciężko mi się było streścić, a poza tym to taka moja autoterapia. Jak to czytam, to pojawia się wielki uśmiech na mojej twarzy, bo dokonałam tego, napisałam moją potłuczoną historię. Bardzo ojcu dziękuję za poświęcony czas, za słowo, które głosi i do usłyszenia, bo ja pozostaję wierno fanko, wierno słuchaczko. Pozdrawiam wszystkich. Pa. Moi drodzy, moi kochani, kochana nasza autorko, niech ci będzie Ewo, bo wiem, żeś nie Ewa, ale niech ci będzie Ewo. Bardzo dziękuję za twoją historię, bardzo dziękuję za twoją wiadomość i naprawdę bardzo się cieszę, że mogę ją przeczytać. Kochani, krótki komentarz taki, bo tu myślę, potrzebne są nam 2 rzeczy. Jedna jest taka oczywista, o której ja wam, kochani, mówiłem już prawdopodobnie 1 miliard razy w tych różnych konferencjach. Kochani, zobaczcie, to się wydarzyło coś, co się wydarza bardzo często i to właśnie z tego powodu ja często mówię, że tyle małżeństw jest nieważnych. Nie jest nieważnych dlatego, że ludzie są źli. Nie jest nieważnych dlatego, że ludzie, nie wiem, chcą się skrzywdzić albo, nie wiem, nie chcą się kochać. Nie, kochani, tylko my bardzo często nie podejmujemy de facto decyzji o ślubie. Te decyzje podejmują nasze tęsknoty, nasze uczucia, nasze przyzwyczajenie i tak dalej. Kochani, zobaczcie, w tej opowieści pojawił się dosyć mocno ten wątek, nie? Tak autorka też naciskała, bardzo pięknie zresztą, o tym mieszkaniu przed ślubem, nie? Kochani, ktoś mnie pyta, dlaczego nie wolno mieszkać ze ślubem, przecież to trzeba się sprawdzić. Jak po pierwsze napisała bardzo pięknie autorka, to jest bardzo piękny argument. W tamtym czasie, kiedy jesteś tak zakochany, kiedy jesteś tak zafascynowany drugą osobą, guzik sprawdzisz. To nie jest tak, że zobaczysz tego człowieka w życiu. Nie, bo wszystko ci miłość wytłumaczy. Wszystko usprawiedliwisz. To wcale w żaden sposób nie ułatwi ci podjęcie tej decyzji. W sensie, czy będziecie mieszkać, czy nie będziecie mieszkać, to nie jest tak, że mieszkanie razem tutaj daje dodatkową wartość. Nie. Natomiast daje dodatkowy minus, w sensie brak wartości. Jaki? No właśnie taki, o którym pisze autorka. Człowiek w pewnym momencie po prostu, kiedy mieszka z kimś, kiedy żyje z kimś, kiedy funkcjonuje jak małżeństwo, przestaje w ogóle zadawać sobie pytanie, o co w tym chodzi, czy to jest naprawdę wybór, tylko po prostu jest nam dobrze, jesteśmy razem, tak już ma być. I bardzo często, kochani, ta decyzja po prostu wypływa naturalnie jako zwykła konsekwencja tego, że mieszkamy razem i nagle, zobaczcie, tutaj bardzo pięknie w tej historii widać, nagle się okazuje, ale tam nic nie było. Nagle się okazało, przynajmniej z jednej strony, i nie twierdzę, że to była nieszczerość, że zobaczcie, 2-letni związek można było zakończyć w 1 dzień. Co innego, słuchajcie, byłoby, gdyby jeszcze byłoby, nie wiem, jakiś tam proces taki, tak? Przynajmniej, no, może też takiego było, ale autorka nam o tym nie pisała. że byłby jakiś proces, nie wiem, rozpadu, tak? Że coraz więcej kłótni, coraz więcej niezrozumienia, coraz więcej takiego poczucia wątpliwości. Nie, to się wydaje, że wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, jest tydzień przed ślubem. I na tydzień przed ślubem jest panieński, czyli ludzie w ogóle myślą, tak, no wiadomo, tam mamy różne lęki, obawy, ale przecież żenimy się, będzie ekstra. I chłop przychodzi w niedzielę rano na śniadanie i mówi, koniec. A nie tak, że słuchaj, odłóżmy ślub tam o parę miesięcy, bo pomyślmy, bo mam wątpliwość. Nie, koniec. Czyli tak jakby w ogóle nie było relacji. Koniec, zobaczcie, to się oczywiście też, to nie jest tak, że autorka nie popełniła również błędów, nie? Kochana moja, mam nadzieję, że nie odbierzesz tego źle, ale myślę, że wiesz, jakie błędy popełniłaś, bo sama o tym piszesz na początku, tak? I to nie są błędy przez ciebie zawinione, tylko no właśnie, my ich często nie widzimy. Zobaczcie, wyszła z domu nasza kochana, no z tatą, który nie docenił jej piękna, cudowności, wartości, tak? Wyszła trochę w takim pragnieniu szukania kogoś, kto jej to wreszcie potwierdzi. No to się znalazł ktoś, kto potwierdził. Kochani, to jest to, co wam mówiłem wielokrotnie o różnych małżeństwach, że wychodzi człowiek z patologicznego domu, na przykład, nie wiem, gdzie ojciec pił, albo gdzie była jakaś taka trudna sytuacja. Jest bardzo niekochany, bardzo stęskniony wartości. Nagle spotyka pierwszą sympatyczną, dobrą osobę. Uwaga, nie złą osobę. Nie jakąś osobę niecną, która chce wykorzystać. Nie. Dobrą osobę, która naprawdę też otacza prawdziwym, dobrym uczuciem. Ale my to wtedy od razu podnosimy na to piętro miłość. A to nie jest piętro miłość. To jest piętro, ktoś mnie wreszcie zauważył, ktoś mnie docenił, ktoś mnie pokochał, w takim sensie obdarzył mnie uczuciem, ktoś widzi we mnie wartość. To nie oznacza od razu całożyciowa miłość. To oznacza, że ktoś po prostu widzi twoje piękno. I oni tak się można zakręcić, że potem nagle się okazuje, matko, między nami nic nie ma. Ja wam już mówiłem wielokrotnie o tych wszystkich ślubach, gdzie ludzie przychodzą rok, dwa po ślubie i nagle mówią, ojcze, między nami się wszystko skończyło. Ja mówię, jak to? Tak szybko? Jak mi opowiadają potem historię tego, jak to się działo, no to jest zawsze ta sama historia. To było uzupełnienie jakichś braków, nigdy tam nie było de facto więzi zbudowanej, nigdy nie było odpowiedzi na pytanie, czy to jest mężczyzna moich marzeń, mojego życia, kobieta moich marzeń, mojego życia, tylko on mi po prostu dawał to, czego ja akurat w tym momencie potrzebowałem. To nie jest jeszcze miłość, kochani. Z drugiej strony, i tutaj mimo wszystko, chociaż ta sytuacja była bardzo trudna i ja wiem, że łatwo zrobić też z tego mężczyzny kogoś takiego tutaj złego, ale kochani, uważam, że jednak no jest coś wartościowego bardzo w tej jego odwadze, że kiedy się zorientował w końcu, trochę późno, nie? Że tam nic nie ma, bo mam nadzieję oczywiście, że nie oszukiwał od początku, to jasne, nie? To miał tę odwagę, żeby na tydzień, nawet na tydzień przed ślubem, tak? Czy nawet gdyby to było, tak jak mówiłem o tej historii, gdzie w dzień ślubu dziewczyna została porzucona. Ja oczywiście nie mówię, że to dobrze, że to nie, takie rzeczy trzeba robić, wcześniej trzeba rozmawiać, a nie stawiać kogoś przed faktami, nie? No tutaj jest tydzień przed. Ale miał przynajmniej odwagę. I tak jak zauważcie, autorka sama napisała, że jest mu wdzięczna za to, tak? Kochani, bo część ludzi wtedy nie ma takiej odwagi, po prostu idą w nieprawdę. A jakoś to będzie. A to się pokochamy potem. A to na pewno to naprawimy, to jest tego taka chwila. Kochani, nie. To jest odwaga wtedy powiedzieć, słuchaj, tutaj między nami to jest nie tak. Tak, drastycznie, koniec, nagle, to jest oczywiście ważne, to jest pytanie, to się powie, jak to jest możliwe, że nagle jednego dnia się kończy całkowicie relacja, nie? Tak jakby jej w ogóle nie było. Tutaj za mało mam danych, za mało oczywiście. Wiemy, kochani, żeby to oceniać. To nie nasza zresztą rola, żeby oceniać. Ale to jest też odwaga, żeby w pewnym momencie powiedzieć nie. Nie, to nie działa, nie będziemy tego przyklepywać. Nie udawajmy, jakoś to będzie. On się na pewno po ślubie zmieni. Tak, zmieni się na gorsze. Kochani, nie róbcie tego, proszę, nigdy takich zbędnych, dziwnych nadziei takich. Co prawda mam 1000 wątpliwości i chyba mi się wydaje, że on nie jest dla mnie, no ale za tydzień ślub. To nie będę robić dramy. Róbcie dramę, bo inaczej będziecie potem mieli dramę przez całe życie, kochani. Ewuniu, kochana, bardzo dziękuję ci za tą opowieść. To jest piękna historia. Bardzo się z niej cieszę i bardzo ci dziękuję, że ośmieliłaś się, odważyłaś się ją wysłać, napisać. Wiem, że pewnie była dla ciebie trudna, ale może właśnie była też dla ciebie jakąś formą, tak jak sama piszesz, tak, autoterapii. Mam nadzieję, że też przyjrzenie się temu po latach jakoś tam też cię uspokaja. Fajnie, że udało się to wszystko jakoś też wyprostować, nie? Że masz dzieciaczki, już teraz trójkę, jak rozumiem pewnie. Ciekawe, czy to chłopak, czy dziewczyna. Chociaż nie, chyba na końcu, czekaj, pisałaś, bo na początku pisałaś, że nie wiedziałaś, jaka płeć, a na końcu coś tam pisałaś, ale już teraz chyba tego nie znajdę. No nic, mam nadzieję, że... A nie, piszesz trzecie dzieciątko, czyli nie wiemy jeszcze, czy to trzecia córka, czy to będzie chłopak, że już jest. Tak czy siak pozdrawiam wszystkie twoje dzieciaki, ciebie i twojego męża. I tego twojego narzeczonego też bardzo pozdrawiam. Za tą odwagę mu też dziękuję, że miał wtedy odwagę to skończyć, chociaż to pewnie musiało być strasznie trudne. Kochani, ważna historia, potrzebna historia. Myślcie o niej. Ważna historia. Tyle chyba na dzisiaj. Kochani, kiedy tego słuchacie, to my pewnie jesteśmy na pielgrzymce, więc ja prawdopodobnie jestem trupem, jeżeli w ogóle jeszcze żyję, bo może już mnie karetką odwieźli gdzieś. Ale mam nadzieję, że jeszcze idę. Dochodzimy we wtorek na Jasną Górę. Chyba o 13 mamy mszę świętą. Jakby ktoś był w okolicach Częstochowy, zapraszam. Tam będziemy. Zdaje się, chyba będę kazanie gadał. Jeżeli jeszcze żyję, to może się zobaczymy. Kochani, dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko i zawsze kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się, a raczej słyszymy się w następnej historii za tydzień. Z Bogiem, pa, pa.